Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
Nowa kategoria. Lasy o zwiększonej funkcji społecznej. Celowo nie mówimy tutaj o lasach miejskich czy też podmiejskich, gdzie koncentrują się społeczne oczekiwania. Niekiedy chodzi również o intensywnie odwiedzane lasy na wsi czy w okolicach wypoczynkowych. W tej kategorii będziemy ujmować lasy intensywnie użytkowane rekreacyjnie, tereny leśne w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych, a także lasy uzdrowiskowe. Jak leśnicy wyznaczają te obszary tak zwanej nowej kategorii lasów o zwiększonej funkcji społecznej? Obszary lasów o zwiększonej funkcji społecznej wyznaczają nadleśnictwa. Wytyczne dyrektora generalnego Lasów Państwowych wskazują także na możliwość szerszej partycypacji strony społecznej. Chodzi o płaszczyznę wymiany informacji o lasach i wzajemnych potrzebach, ale i zarazem obowiązkach względem zachowania lasów w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. W ostatecznym rozwiązaniu, na etapie tworzenia planu urządzania lasu, mogą powstawać tak zwane zespoły lokalnej współpracy. Na etapie tworzenia planu można będzie wyodrębnić tak zwane gospodarstwo specjalne, czyli wydzieloną grupę lasów, dla których wskazane zostaną odrębne reguły zagospodarowania. Tam, gdzie lasy są wyjątkowo chętnie odwiedzane, możliwy będzie dodatkowy podział na strefę intensywnego oddziaływania, tak zwane wytyczne obligatoryjne, i strefę zrównoważonego oddziaływania, gdzie wytyczne będą fakultatywne. Wytyczanie obszarów nie będzie schematyczne, na przykład odległość od granic miasta i tym podobne. Również nie w każdym nadleśnictwie zaistnieje potrzeba ich wytyczania. Lasy na obszarach zurbanizowanych to nie przyszłe parki podmiejskie ani rezerwaty przyrody, które znacznie ograniczają możliwości rekreacyjne. Będą to nadal lasy zagospodarowywane. Najistotniejsze w lasach o zwiększonej funkcji społecznej będą kwestie zachowania trwałości lasu, bezpieczeństwa publicznego i pożarowego, a także wartości krajobrazowe. Następstwem tych ostatnich mają być takie zasady gospodarowania, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie. A te zasady gospodarowania to przede wszystkim jak najbardziej elastyczne podejście do kwestii zagospodarowania, sprowadzające się wręcz do myślenia kategoriami pojedynczych drzew bądź też ich grup. Uwzględnienie różnorodnego charakteru potrzeb społecznych, ograniczenie stosowania zrębów zupełnych i preferowanie rębni złożonych, czyli długotrwała przemiana pokoleń, nie skutkująca jednorazowym odsłanianiem powierzchni. Zabiegi gospodarcze nakierowane na poprawę stanu zdrowotnego i zróżnicowanie struktury, nacisk na odnowienia naturalne, terminy wykonywania prac w okresie minimalnego ruchu rekreacyjnego. Inne tematy wskazane w wytycznych dotyczące lasów o zwiększonej funkcji społecznej to zintensyfikowanie zagospodarowania turystycznego i jego promocja, priorytet bezpieczeństwa publicznego, czyli bezpieczeństwo pożarowe, ale także upadki martwych drzew, współpraca z samorządami, społecznościami lokalnymi i m.in. informacje i konsultacje. Dziś także w programie będziemy Państwa informować o lasach o zwiększonej funkcji społecznej. A naszym gościem będzie zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej, dr inżynier Mirosław Waniewski. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Zapraszam do rozmowy. lasmałpka.radio.lublin.pl. Dziś zachęcam Państwa do kontaktu przede wszystkim mailowego lasmałpka.radio.lublin.pl, a to z tego względu, że niestety nie odbiorę telefonów w radiowym studiu. Wypoczywam na urlopie, oczywiście gdzieś w terenach leśnych, i wierzę, że również ten urlop będzie przyczynkiem do tego, żeby spotkać się z Państwem już za tydzień i móc porozmawiać o przyrodzie polskich lasów. A dziś zapraszam Państwa na drugą część rozmowy z doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim, zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej. Panie dyrektorze, przecież skąd wzięły się i parki narodowe, i wszystkie rezerwaty? To też niestety chyba zbyt rzadko jest podkreślane w mediach, że tak naprawdę to leśnik jest tą pierwszą osobą, która zauważa odpowiedni drzewostan, czy też jakieś drzewo pomnikowe, i to on generalnie wskazuje, prawda? I to właśnie chociażby parki narodowe urodziły się w lasach.
Tak, lasy zawsze były tym miejscem, w którym właśnie odbywała się ta praktyczna i ta faktyczna ochrona przyrody. Mało tego, tam właśnie wynajdywano, mówię w takim bezosobowej formie, ale faktycznie to wynajdywali leśnicy. Najcenniejsze fragmenty przyrody, warte jakiejś szczególnej pieczy i warte jakiegoś objęcia taką ochroną szczególną, to leśnicy byli inicjatorami. I nadal są. I nadal to leśnik wyczulony na te sprawy ochrony przyrody, na również mający jakieś wyczucie, poczucie estetyczne.
Ale też przeszkolone, prawda? Jakby nie zapominajmy o tym, że to wszystko jest również poparte wiedzą, w tym także spotkaniami z naukowcami, prawda? Kwestie na przykład ornitologiczne, czyli wyszukiwania gniazd, czy też siedlisk ptaków. Przecież prosta rzecz, tak wiele leśnictw nawet, chociażby przykład tutaj nadleśnictwa Mircze, gdzie jest takie leśnictwo Telatyn, tak, i tam słyszałam od pana leśniczego, który mówi, że on tak naprawdę tu ma strefę, tam ma strefę i generalnie większość jego terenu to nie jest teren gospodarczy, tylko strefy ochrony dzikiego ptactwa.
Istotnie jest w niektórych rejonach nagromadzenie tych takich miejsc, które wymagają szczególnej ochrony i tej ścisłej, a w szczególności strefy ochrony gniazdowania ptaków. No tam akurat w Mirczu to jest znane miejsce występowania orlika krzykliwego w dużej ilości gniazd. No oczywiście chronimy bociany czarne, chronimy bieliki, ewentualnie tam na leśnictwie Sobibór puszczyk szarny. Tak. I to właśnie na pewno nie pomaga, nie ułatwia nam naszej pracy, bo wciąż właśnie to, co choćby ten wspomniany pan leśniczy, który mówi, że tu ma strefę, jedna na drugą praktycznie nachodzi i nie ma gdzie praktycznie prowadzić swoich działań gospodarczych. No ale cóż, to są koszty, które my godzimy się ponosić w imię tego, żeby właśnie zachować te gatunki, które są rzadko spotykane i wymagają takiej z naszej strony pieczy.
Panie dyrektorze, też często radiosłuchacze podpytują, i tutaj już troszeczkę mówiliśmy o wielu gatunkach dzikiej zwierzyny w lasach, o populację dzika. Jak to wygląda na ten moment? Czy ona rzeczywiście się odnawia po pandemii ASF?
Trzeba powiedzieć, że pandemia ASF się nie zakończyła, że nadal jest i nadal powoduje bardzo duże straty w gospodarce rolnej, w rolnictwie. No, całe hodowle trzody chlewnej na wielu obszarach zostały praktycznie unicestwione, zlikwidowane. A chcę tutaj
przykład
wspomnieć
chociażby nadleśnictwa Międzyrzec, prawda? To tam to się tak zaczynało. Poza tym, mówiąc o tym, panie dyrektorze, że pandemia ASF trwa, mówimy tutaj o takiej kwestii jakby przesuwalności się geograficznej, tak, tej choroby. Że ona jakby ciągle jeszcze postępuje.
To znaczy ta choroba na terenie Polski to początkowo była ograniczona do terenów wschodnich, natomiast później wybuchły tam z centra tej epidemii również na terenach Wielkopolski i Zielonogórskim i tak dalej, czyli województwo lubuskie, wrocławskie i szczecińskie i tam no, też zbiera żniwo. I no, uznano powszechnie, że jedynym albo głównym wektorem, nie jedynym, bo wiadomo, że zarazki się potrafią przenosić nawet na bucie czy na skrawku odzieży, pożywienia i tak dalej. Ale no, tym wektorem przenoszącym żywym jest niestety dzik. No, jako ten składnik przyrody, który ma swobodę poruszania się i potrafi pokonywać duże odległości w krótkim czasie, te dziki zostały uznane jako główny szkodnik, który właśnie te szkody w rolnictwie przez to tworzy. No i zostały poddane niemalże eksterminacji.
A nawet próbuje się je zatrzymać takim murem zbudowanym na terenie nadleśnictwa Nowa Dęba, prawda? Czyli taką siatką ogrodzeniową, aby nie przechodziły dalej.
Tak, to w wielu rejonach Polski są budowane takie zapory, żeby dziki nie mogły się swobodnie przemieszczać i przez to przekazywać tej choroby dalej. I między innymi na terenie naszej regionalnej dyrekcji podjęta została taka próba w wyniku tam decyzji wojewódzkiego sztabu w Rzeszowie, w Podkarpaciu, a my również, nasza dyrekcja sięga na teren Podkarpacia. I zostały podjęte takie decyzje, żeby chronić to zagłębie tam hodowli trzody chlewnej w powiatach mieleckim i tam Ropczycko-Sędziszowskim i tak dalej, i Dębickim później, żeby odgrodzić, żeby nie było tego przemieszczania się, a przez to powstawania ognisk w tych hodowlach. No oczywiście koszty tego w znacznej mierze muszą ponosić Lasy Państwowe, bo tak mówi ustawa o zapobieganiu, o zwalczaniu ASF. I no, ponieśliśmy pewne koszty. Mogę powiedzieć, że i tak nie duże stosunkowo, ale zbudowaliśmy chyba na odległości 24 kilometrów zaporę. Oczywiście dalszy ciąg tej zapory finansowały znowu drogi publiczne, czyli drogi krajowe. No i ta zapora funkcjonuje. Niektórzy tam krytycy twierdzą, że to nie jest skuteczny sposób, że i tak tam następuje przenoszenie tej choroby. No niewątpliwie tak. Teoretycznie ta choroba, te płoty jej w ogóle nie przeszkadzają, ale faktycznie w jakiś sposób ogranicza, przeszkadza w tych wędrówkach dzików na następne obszary, a więc no, jest mniejsze prawdopodobieństwo przenoszenia tej choroby na inne obszary. I dlatego no, musimy w tym uczestniczyć i jako również odpowiedzialny element naszej przestrzeni gospodarczej i społecznej, można powiedzieć, Lasy Państwowe ponoszą te koszty i uczestniczą w zwalczaniu ASF. A jeżeli chodzi o populację dzika, ona została znacznie zredukowana, przerzedzona do, a na niektórych obszarach praktycznie doprowadzona do niemalże stanu zerowego. Niemniej jednak dzik jest tak ekspansywny, tak można powiedzieć, ma duży przyrost naturalny, że w krótkim czasie taka populacja jest w stanie się odrodzić. Z tym, że no, nie jesteśmy zbytnimi nadmiernymi optymistami, że ta epidemia się już zakończy, bo chcę tutaj jako przykład podać Hiszpanię, gdzie Hiszpania zmagała się, nie wiem, 20-30 lat ze zwalczeniem właśnie tych ognisk epidemii afrykańskiego pomoru świń. No także przed nami też trzeba się spodziewać, że to nie jest jakaś sprawa, która będzie załatwiona w przeciągu roku, dwóch czy trzech. Będziemy, przed nami bardzo długi okres może być do wygaszenia tej epidemii. Także nie możemy tutaj przedstawiać nadmiernego, jakby nieuzasadnionego optymizmu, że już tam z powrotem populacja dzika, oczywiście myśliwi czekają na to, bo dzik stanowi bardzo znaczący element w gospodarce łowieckiej i tak dalej. Ale nie można tutaj być nadmiernym optymistą, że ta sprawa będzie w przeciągu krótkiego czasu załatwiona. A bez ograniczenia populacji dzika no, nie można mówić o poważnym, o istotnym zwalczaniu tego ASF-u.
Rozmawiamy z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej, doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim. Panie dyrektorze, wspomniana gospodarka łowiecka to też jest jeden z elementów gospodarki leśnej, prawda? Jak to się dzieje, że w ostatnich kilkunastu latach tak naprawdę, nie wiem czy to też i takie duże niezrozumienie, ale też i bezpośrednie nawet szkalowanie prowadzonych różnego rodzaju działań związanych z redukcją populacji zwierzyny sprawia, że to staje się powoli takim tematem tabu. To nie jest chyba zdrowe wyeliminowanie w ogóle nawet z dyskusji takiej publicznej kwestii związanych z łowiectwem i generalnie z tym, jak wiele mamy dzikiej zwierzyny w lasach.
Tak, obserwuje się takie zjawiska w naszej przestrzeni społecznej, że tematy trudne są czasami gdzieś tam chowane, ukrywane i tak dalej. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem. Nie prowadźmy do infantylizacji społeczeństwa, bo taka choroba, jaką jest infantylizacja, postępuje. Czyli co? Będziemy ukrywać, że jest konieczność na przykład prowadzenia gospodarki łowieckiej, która jest niezbędna, tak jak wspomniałem na wstępie, ponieważ ta przestrzeń nasza geograficzna jest już przez człowieka tak zmieniona, że nie da się tej przestrzeni zachować jakiegoś ładu i porządku, takiego, który jest oczekiwany również przez nas jako społeczeństwo, bez mądrej gospodarki łowieckiej. Bo ja tutaj tak na marginesie przywołam taki przykład, że na terenie Regionalnej Dyrekcji w Lublinie w latach 60. populacja jelenia to było 600 osobników. 600. 600. Proszę to zapamiętać, tę liczbę. Natomiast, proszę Państwa, ile jest obecnie? 13,5 tysiąca. Oczywiście ci wszyscy, którzy tak infantylnie pojmują przyrodę i wiedzę, czerpią z jakichś tam często niezbyt rzetelnych publikatorów, a nawet nie mających zdrowych intencji, dobrych intencji, zawsze będą krzyczeć, mordercy zwierząt na myśliwych i tak dalej. I że zwierząt jest za mało, malutko, że tu są mordowane. No nieprawda. Proszę Państwa, muszę to zaprzeczyć, że liczba zwierzyny w lesie wzrasta. Tak samo jak ta zasobność tych drzewostanów, które też niech wszyscy chcą w to wierzyć, ale to jest faktem, bo liczb się i nie da okłamać. Zwierzyny też jest w niektórych, że tak powiem, gatunkach za dużo. I my jako leśnicy, my to widzimy. Ja mogę podać taki przykład z mojego pierwszego leśnictwa w Puszczy Sandomierskiej, gdzie oczywiście dominowały bory sosnowe i no takie były tam tylko borówczyska, można powiedzieć. A zaczęliśmy wtedy wprowadzać masowo grodzenia upraw leśnych, bo dostępność siatki tej takiej leśnej stała się faktyczna, a nie tak jak było wcześniej, że no nie było to niedostępne. No i żeby poprawić te uprawy, czyli wprowadzić również gatunki bardziej wymagające, ambitne, dęby i tak dalej, trzeba było to grodzić, bo w przeciwnym wypadku niemożliwe było wyhodowanie czegokolwiek, ponieważ zwierzyna uniemożliwia odnowienie czegoś.
Po prostu przyjdzie czegoś. I zje.
Przyjdzie i po prostu się posili tym. I ogrodziliśmy te takie poletka z tymi dębami wprowadzonymi po paru latach, po dwóch, trzech, aż kipiało tam bogactwo przyrodnicze w postaci rozmaitych samosiewnych gatunków, które się tam nasiały, bądź przyniosły to ptaki, nasiona różnych krzewów. Aż dziw brał, w środku takich borów sosnowych nagle się pojawia taka obfitość gatunków tych krzewów jagododajnych, innych, biocenotycznych. No i proszę Państwa, jaki wniosek z tego? No bardzo prosty. Gdyby trochę mniej było tej zwierzyny, która by nie konsumowała wszystkiego, to te lasy byłyby takie bogatsze przyrodniczo, ciekawsze i tak dalej. Czyli co? Zwierzyna również w nadmiernej ilości prowadzi do zubożenia bioróżnorodności. Więc jeszcze raz wracamy do tego, że żeby przyroda była bioróżnorodna, żeby bogata, to muszą być zachowane jakieś proporcje, jakieś ograniczenia też, ograniczniki jakieś muszą być, funkcjonować. Bo jeżeli nie, no to mówię, że w krótkim czasie doprowadzimy do tego, że nic nie będzie, będzie wszystko skonsumowane i nawet nowy las się nie odnowi, bo wszyscy może sobie myślą, wyobrażają, że las to się posadzi i on sobie rośnie. Nie, proszę Państwa, las musi być chroniony, a szczególnie w młodym wieku. Musi być spielęgnowany, żeby nie przegrał walki z chwastami. Oczywiście w ramach jakiejś tam daleko idącej sukcesji, na przestrzeni długich lat, w końcu na miejscu takiego jakiegoś tam pola uprawnego roli pojawiłby się las, ale oczywiście on by był daleko odbiegał od naszych wyobrażeń estetycznych, które...
I oczekiwań,
tak. Mało tego, trwałyby setki lat, zanim by on nabrał charakteru takiego prawdziwego, jakiejś puszczy takiej. Chociaż tu też wyobrażenie puszczy starodawnej, to też jest oparte na jakichś bajkowych, baśniowych wyobrażeniach, że to tam zasobna w jakieś olbrzymie drzewa i tych drzew mnóstwo. Otóż puszcza taka pierwotna na naszych obszarach wcale nie musiała taka być, a nawet nie była, tylko składała się z jakichś tam wielkich połaci połamanych drzew, bo wichura przeszła i wyłamało i jakichś tam wczesnych stadiów sukcesji i tak dalej. Także gdzie nie, gdzie jakieś tam drzewo, które oparło się tam na wałom wichury i tak dalej. Ale de facto taki las byłby dla takiego zwykłego człowieka nie do pokonania niemalże, bo składałby się z zawalisk drzew i tak dalej. A jeszcze na pewnych obszarach mogłyby wystąpić pożary, bo przecież pioruny uderzają i tak dalej. Więc może byśmy widzieli wielkie pogorzeliska na tysiącach hektarów. I tak wygląda puszcza pierwotna, proszę państwa. A dzięki temu, że jest taka gospodarka leśna, no to niemalże w każdym fragmencie mamy taki las. Czasami jest w młodszym wieku, w młodszym jakby stadium, ale docelowo on będzie coraz starszy. Oczywiście za pewien czas ten starszy użytkujemy, ale za to obok dorastają następne, które zajmują jego miejsce.
Przypomnę państwu, że naszym gościem jest doktor inżynier Mirosław Waniewski, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej.